Miasto znam, a o pomnik to nic nie wiem.
A skąd pan jest?
A ja jestem z Zapodgaja. Musisz zapytać się miejscowych. A ja co tam widzę? Po prostu, no nie wiem tego, nie? Jest pomnik postawiony. Ja tu nie byłem cały czas. A ja w obozie 2 lata. Prier byłem, chłopaku.
To ile pan miał lat, jak pan był w tym obozie?
3 lata byłem, koniec wojny 5. Przeżyłem, kochany, bomby na głęb leciały co dzień do obozu, tam do baraku uciekałem. Koniec wojny było, zagruzowany byłem. Proszę ciebie, odkopali mnie po 50 godzinach, płaczę, żyję. Bo wpadłem do szafy, dymowa szafa była, jak te bele baraku się zarywały, co bombę rzucili, a nie paliło się. I się nie udusiłem. W tamtych Niemczech, gdzie winogrony rosły. Luksemburg, tam.
Musimy na pasach przejść. Piotr Kozłowski, pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowie. No tu był jeden projekt, 21 takich samych wykonań. No one są właściwie identyczne, różnią się tylko napisami. Dotyczą wszystkie wału pomorskiego, województwa pilskiego. No symbolika wiadoma, 2 miecze, tarcza, na tarczy piastowski orzeł. Podpis Jastrowie w tym przypadku, ale też i Rogoźno by było i byłyby Nadarzyce. Jest Mirosławiec, są Golce. Są wpisane już nawet na pocztówkach z lat 70. One się pojawiają i w późniejszych pocztówkach są wpisane jakby w charakterystykę miasta, wskazują, co tu się działo. Dla kogoś, kto przejeżdża drogą krajową, trudno jest pokazać coś, co by mu zobrazowało to, co, gdzie jesteś, co tu się mogło wydarzyć. A takie hasło Wał Pomorski już otwiera niektórym jakieś klapki w głowie i pokazuje, aha, to tutaj, to tu pewne wydarzenia miały miejsce, które znam z literatury, z historii, z filmu też już w tej chwili, też tak można powiedzieć.
Nie wiem, nie interesuję się tym. Dosyć długo to już jest, nie?
Pamięta pani od kiedy?
Niech mnie pan się nie pyta, bo ja dzisiaj nie pamiętam.
Dla mieszkańców Jastrowia przede wszystkim sądzę, że jest to po prostu element krajobrazu. Tego naszego miejskiego. Mało miasteczkowego, ale jednak. Więc element swojski. I chciałbym, żeby pozostał.
Tak już śpiewają tutaj, dobrze mówiłem. Ta linia kolejowa powstała w 1914 roku. Ona prowadziła do Węgierc, z Węgierc do Złotowa, bądź z Węgierc można było też jechać do Wałcza. No i most kolejowy, który jest pozostałością po linii kolejowej. Jedyną pozostałością. Tory zostały zwinięte w latach 40. Wywiezione na wschód, już do nas nie wróciły. Różnie się mówi, najczęściej się używa określenia, że to jest wiszący most nad Gdą. To jest most jednoprzęsłowy. Coraz bardziej się zapada w stronę rzeki. Jeszcze kilka lat temu on trochę wyżej wisiał. Pewnie za kilkanaście, może kilkadziesiąt lat spocznie w rzece i będzie taką pamiątką w rzece. Są jeszcze szczątki podkładów kolejowych, mimo ich no, blisko ponad 100 lat już w tej chwili, ale dosyć dobrze zakonserwowane, zachowane. Torowisko, które się tu znajduje, jest zdewastowane. Są jeszcze jakieś elementy śrub. Ta korozja jakby postępuje. Tutaj toczyły się dosyć mocne walki właśnie wojsk polskich, pierwszej armii Wojska Polskiego z wojskami niemieckimi. Jastrowie było w pasie przesłaniania wału pomorskiego, czyli to nie był typowo wał pomorski, tylko ten pas taki ochronny jeszcze przed wałem pomorskim. No tu zginęło, szacuje się kilkadziesiąt, może kilkaset nawet osób w walkach o GWD. Czyli częściowo wpadli, próbowali przechodzić po lodzie, wpadli do wody, potonęli, poginęli w strasznych mękach. Druga teoria mówi o tym, że on został podsadzony przez Niemców i dopiero w momencie, w którym armia polska próbowała się przedostać po tym podsadzonym mostem, on się załamał, część wozów wpadła do rzeki, część osób też tu poginęła, no ale już jakby przeprawa stała się nieskuteczna. Armia polska od strony Złotowa tutaj próbowała się przedrzeć, przedostać w stronę Jastrowia. Złotów został wcześniej wyzwolony. Walki o Jastrowie trwały 2 dni, także tu trzeba wziąć pod uwagę, że to nie było jednorazowe przejście, marsz i wyzwolenie, zdobycie Jastrowia, czyli kilkadziesiąt, kilkaset osób zginęło. No, wał pomorski i inne rzeczy no, w dużej mierze opierały się o naturalne przeszkody, typu jakieś bagna, jakieś rzeki.
Wojna.
Wojna. Co, wracamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Do pana burmistrza.
Tak, wojewoda Śliwiński. To był jego chyba pomysł na taki właśnie, można powiedzieć dzisiaj marketingowy trochę pomysł, żeby jakby oznaczyć granice województwa pilskiego. No muszę powiedzieć, że to na tamte czasy nie był wcale taki głupi ten pomysł, bo to była pewna atrakcja turystyczna już wtedy, tak? A dzisiaj również ten symbol przede wszystkim jest traktowany jako oznaczenie tego wału pomorskiego. Znaczy, według IPN-u to symbol ustanowionego odznaczenia przez Gwardię Ludową, czyli organizację prosowiecką. Niemniej jednak no, opinia jest wielu naukowców, że ten symbol mieczy grunwaldzkich był wykorzystywany w wielu różnych zdarzeniach i symbol mieczy grunwaldzkich był również w czasie II Rzeczpospolitej wykorzystywany. Ja myślę, że IPN troszeczkę tutaj nadinterpretował. Tak jest moje prywatne zdanie, bo mamy czym się zajmować i miecze grunwaldzkie powinniśmy zostawić lokalnej społeczności. Tu powinny ona decydować.
Możemy podejść do okna?
No tak, ten pomnik, mam go bezpośrednio tutaj za oknem gabinetu. Większość mieszkańców na co dzień widzi ten pomnik, znajdują się przy głównej krzyżówce miasta. To są drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe.
Słychać, że droga,
tak, tak.
Droga jest ruchliwa.
No, tak, no tutaj przez miasto przebiegają, w tym miejscu właśnie przebiegają dwie drogi. To jest kilkanaście tysięcy pojazdów dziennie przejeżdża. No to jest dla nas naprawdę symbol i zdecydowana większość mieszkańców na pewno nie traktuje tego jako jakiś relikt komunizmu, jakiś symbol komunizmu. Wtedy tutaj przejeżdżający kierowcy wiedzą, gdzie się znajdują, tak, że jest to wał pomorski. Traktujemy to również jako hołd dla tych żołnierzy, którzy oddali życie. Trzeba pamiętać, że to była jedna z większych bitew z udziałem żołnierzy polskich. Co prawda żołnierzy, którzy przyszli ze wschodu, ale tak naprawdę ja nigdy nie odważyłbym się mierzyć krwi. To byli Polacy i z różnymi sytuacjami życiowymi. Większość z nich gdzieś się wyrwała tam z zesłań. To znam z tutaj autentycznych opowieści, nawet ich potomków. Walczyli pod obcymi nazwiskami, uciekając. Wcześniej walcząc na przykład w oddziałach AK czy Narodowych Sił Zbrojnych, a więc oni uciekali po prostu często do wojska i tutaj walczyli. Osiedlili się właśnie w Jastrowiu, w Sypniewie czy w Brzeźnicy, a właśnie nikt już z tych ludzi nie żyje, to minęło jednak wiele lat, ale ludzie pamiętają o tym. Pewnie część społeczeństwa, ta młodsza, no to bardzo szybko już żyje innym życiem, tak, i zapomniała o pewnych rzeczach. Niemniej to średnie pokolenie, starsze pokolenie o tym pamięta, o tych wydarzeniach.
Dziękuję za spojrzenie na pomnik z okna burmistrza.
Proszę bardzo.
To jest dokumentacja, którą przekazał mi ustępujący 10 lat temu burmistrz Ryszard Sikora. Ona przeleżała prawdopodobnie w jego szafie kilkadziesiąt lat, a dotyczyła budowy pomnika zwycięstwa w Jastrowiu. On był poświęcony, czy miał być poświęcony żołnierzom, którzy walczyli tutaj przy wyzwoleniu w 1945 roku na Wale Pomorskim. Autorem tego projektu, tej dokumentacji projektowej był Wiktor Tołkin. No, on jest między innymi autorem pomników w Kołobrzegu, pomniku Zaślubin Polski z Morzem, czy pomników na Majdanku w Lublinie. Gdyby taki pomnik powstał, może nie byłoby powodu, żeby upamiętniać to w jakiejś innej formie. Tam się znalazł taki cytat z Mickiewicza z Ody do Młodości. Gwałt niech się gwałtem odciska. No, musimy mieć świadomość, że w latach 60. te antyniemieckie nastroje były dosyć mocne. Dopiero w 65. biskupi polscy napisali ten pamiętny list, że wybaczamy i prosimy o wybaczenie. I te relacje zaczęły się zmieniać, a na początku lat 60. jeszcze cały czas żywa była ta niechęć i ten ból po II wojnie światowej. No, ta dokumentacja się zachowała w dosyć obszernym zakresie. Nie udało się z dwóch powodów prawdopodobnie. Nie uzbierano po prostu środków na realizację tego pomnika, a z drugiej strony on miał się znajdować na takich wzgórzach, gdzie były pokłady piasku i żwiru i w tej chwili znajduje się tam żwirownia, w dalszych etapach nie ma już tego wzgórza, na którym miał stanąć ten pomnik. Miał się tam znajdować. Wymiary to było około 15 na 12,5 metra taki podest plus ten pomnik około 7 metrów wysoki. Także miał to być dosyć znaczny monument.
Ewa Liszkowska, udział we Biuro Upamiętniania Walki i Męczeństwa, Instytut Pamięci Narodowej, udział w Poznaniu. Tutaj odwołujemy się przede wszystkim do ustawy, tak zwanej ustawy dekomunizacyjnej, te obiekty w sposób bezpośredni odwołują się do odznaczenia Krzyża Grunwaldu, które zostało ustanowione w 1943 roku przez dowódcę Gwardii Ludowej. Natomiast później zostało jeszcze zatwierdzone odpowiednią uchwałą i dekretem z 1944 roku. Nie wydajemy negatywnej opinii wobec upamiętnienia samej bitwy pod Grunwaldem. Natomiast po prostu należy zaznaczyć, że tego typu formy upamiętniania właśnie żołnierzy, którzy zginęli na Wale Pomorskim, odwołuje się bezpośrednio do propagandy komunistycznej, tak? Do jednak oznaczenia, które jest symbolem pewnej polityki historycznej, która została zaproponowana polskiemu społeczeństwu przez władze komunistyczne. Sprzeciwiamy się również różnego rodzaju przeróbkom, czyli na przykład dodawaniu korony do wizerunku orła. Tutaj należy zaznaczyć, że na tych obiektach często umieszczana była tak zwana kurica, tak? Czyli taki wizerunek orła, który też został, powiedzmy, stworzony na potrzeby żołnierzy oddziałów I i II Armii formowanych w Związku Radzieckim. I też jakby był tym elementem polityki historycznej władz komunistycznych, które starały się w jak największy sposób odżegnać od tradycji II Rzeczypospolitej. To, co ja mogę powiedzieć, podkreślić, nasza negatywna opinia nie dotyczy samego upamiętnienia żołnierzy polskich z Wału Pomorskiego. Także my tutaj też, jeżeli dysponenci, administratorzy danego terenu, których znajdują się tego typu obiekty, wyjdą z jakąś inicjatywą innej formy upamiętnienia tych żołnierzy, to my jak najbardziej będziemy to wspierać pozytywnie, jak również możemy w tego typu projektach, przedsięwzięciach partycypować finansowo.
Jakie następne kroki podejmie Instytut Pamięci Narodowej, żeby wyegzekwować ustawę dekomunizacyjną?
Czekamy na jakieś ruchy ze strony instytucji, które są administratorami terenów, na których te obiekty się znajdują. Zdaniem Instytutu jest tylko kwestia właśnie merytorycznej opinii. Ta sama procedura, która dotyczyła zmiany nazw patronalnych w przypadku ulic, również przekłada się na pomniki w przestrzeni publicznej.
Czyli co, wojewoda może na przykład wynająć firmę, która zburzy?
Myślę, że tak, jak najbardziej.